Jakub powiedział wtedy: wybawienia Twego czekam, o Panie. Znaczy to, że Dan spowodował takie problemy, iż Jakub nie był w stanie powiedzieć nic innego, tylko wołał do Boga o zbawienie. Na szczęście Bóg usłyszał tę modlitwę i odpowiedział za pośrednictwem Gada.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy w studiu Stanisława Leszczyńskiego, z którym spotykamy się dziś po raz kolejny, by porozmawiać o studium życia Księgi Rodzaju.
Dzień dobry.
Przyglądamy się w dalszym ciągu temu, co Jakub mówi swoim 12 synom. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego wykładu, przypomnijmy może to, co do tej pory im powiedział.
Przypomnę, że w tym fragmencie Księgi Rodzaju, w rozdziale 49, Jakub przekazuje swoim synom ostatnie błogosławieństwo. Błogosławieństwo przed swoją śmiercią, które tak naprawdę jest czymś więcej niż błogosławieństwem. Jest też proroctwem. A także, jak z niezwykłą wnikliwością pokazuje Witness Lee, obrazuje życie chrześcijańskie. Ta scena 49 rozdziału Księgi Rodzaju ma więc potrójne znaczenie. Mamy to błogosławieństwo, proroctwo oraz obraz naszego życia chrześcijańskiego. Jeśli chodzi o to ostatnie, widzimy tutaj doświadczenie Bożego zbawienia dla człowieka. Najpierw mowa jest o Rubenie, który był opanowany pożądaniem, a potem o Symeonie i Lewim i ich okrucieństwie. Ci trzej synowie Jakuba tworzą jedną grupę. To ludzie, którzy popadli w pożądanie i gniew i którzy nie mają Chrystusa. Ale na tym nie koniec. Pojawia się Juda, który obrazuje Chrystusa i różne aspekty jego zwycięskiego życia oraz śmierci. Dalej widzimy Zabulona. Mowa jest tam o statkach, które wypływają z portu. Mówiliśmy, że symbolizują one szerzenie Ewangelii. Z kolei Issachar obrazuje dalsze doświadczenie życia chrześcijańskiego w Chrystusie, który jest naszym odpoczynkiem i w którym mieszkamy. Teraz dochodzimy do kolejnej grupy. Dana, Gada, Asera i Neftalego. Ci czterej synowie Jakuba stanowią dalsze rozwinięcie zawartego tu obrazu. Zaczynamy dziś od Dana, który nie obrazuje pozytywnego doświadczenia w życiu chrześcijańskim.
Posłuchajmy w takim razie szczegółów na temat Dana i tego, co oznacza dziś dla nas ta postać. Oddajemy głos Witnessowi Lee.
Przechodzimy do grupy trzeciej. Jest coś, co łączy ją z grupą drugą. W grupie drugiej Juda jest młodym lwem, a w grupie trzeciej na początku mamy Dana, który również jest młodym lwem. Dowodzi to, że grupa trzecia stanowi kontynuację drugiej. Ten młody lew jednak to coś więcej niż lew, o którym była mowa w przypadku Judy. Tamten lew łowił zdobycz, a ten lew walczy, by zdobyć więcej ziemi, by zdobyć Chrystusa. W 18 rozdziale Księgi Sędziów czytamy, że Dan był młodym lwem. który walczył o więcej ziemi. Gdy tylko zdobyto miasto Dan, ustawiono w nim bożka. Ustawiono bożka, którego uczynił Mika. A Biblia mówi, że co? Że gdy Boży przybytek był w Szilo, w Dan stał posąg bożka. Znaczy to, że niektórzy chrześcijanie mogliby zdobyć więcej Chrystusa, ale gdy tylko trochę go zdobędą, budują sobie inny ośrodek kultu. W świetle Księgi Powtórzonego Prawa, w pięknej ziemi Boży lud powinien mieć tylko jedno miejsce, gdzie będzie Boże imię, gdzie będzie mieszkał Bóg i gdzie będzie mu się oddawać cześć. Powinno istnieć tylko jedno takie miejsce. W tym czasie ośrodkiem tym było Szilo, bo tam stała Boża świątynia i tam byli kapłani. Ale Dan odniósł zwycięstwo, co sprawiło, że się uniezależnił. Jak wiemy, niezależność wynika z dumy. Jest skutkiem tego, że coś zdobyliśmy. Nie sądźcie, że duchowa zdobycz nie popchnie was do dumy. Gdy pojawia się duchowa duma, mówimy: po co mam iść do Szilo? Czyż nie mogę tu czegoś zbudować? I od razu pojawia się drugie miejsce kultu. Bożek w mieście Dan. Spójrzmy na historię chrześcijaństwa. Działo się tak nieraz. Ludzie, którzy odnosili zwycięstwo, którzy zdobywali więcej Chrystusa, stawali się dumni, niezależni, nie chcieli się podporządkować innym, woleli zbudować inne miejsce kultu. Wy oddajecie Bogu cześć w Szilo, a my tu. Wy macie kapłanów tam, a my tu. Tyle, że kapłani w Szilo zostali ustanowieni z woli Boga, a tutejsi kapłani zostali powołani z woli człowieka. Raz jeszcze oszukał nas przebiegły wróg. Stary wąż z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju pojawia się w 18 rozdziale Księgi Sędziów. Młody lew błyskawicznie przemienia się w co? W węża. A ten wąż różni się już od węża z Księgi Rodzaju. To żmija, która kąsa pęciny koni i sprawia, że spadają z nich jeźdźcy. Innymi słowy, wąż ten bardzo przeszkadza, bardzo zawadza. Gdy widzi jeźdźca, przychodzi, by ukąsić jego konia. Sprawia, że spadamy. Nie pozwala nam jechać dalej. W tym momencie prorokujący i błogosławiący ojciec Jakub krzyczy: Panie, czekam na Twoje zbawienie. Jeśli słowa te wywarły na was odpowiednie wrażenie, powiemy: o Panie, Panie, zbaw nas. Zbaw nas. Zbaw nas od Dana. Zbaw nas od innych centrów kultu. Zbaw nas od bożków. Zbaw nas od żmii. Jakub nie tylko się modlił, wzywał też Pańskiego imienia.
Doszliśmy do fragmentu Biblii, który porusza kwestię tego, jak postępować z tendencją do podziałów, tendencją, jaka panuje wśród Bożego ludu. Przykład Dana jest tu bardzo charakterystyczny, prawda? Czego możemy nauczyć się z tej historii?
Historia Dana to bardzo smutna historia, która niestety nie zakończyła się w Starym Testamencie, lecz powtarza się bardzo często w historii chrześcijaństwa. Jak usłyszeliśmy, Dan popełnił grzech, bardzo poważny grzech. Grzech ten wynikał z pychy, która pojawiła się w nim w wyniku jego duchowego osiągnięcia. Zauważmy, że Dan nie postępował w sposób cielesny, w takim sensie jak Ruben, lecz miał na swoim koncie poważne osiągnięcie. Uzyskał więcej ziemi. A ziemia w Starym Testamencie, jak być może pamiętamy, jest symbolem Chrystusa, którego doświadczamy. Krótko mówiąc, Dan zyskał więcej Chrystusa, a więc odniósł duchowy sukces. To jednak wzbiło go w pychę i popchnęło do tego, by ustanowić drugi ośrodek kultu, drugie miejsce oddawania Bogu czci. Dan nakłaniał Boży lud, żeby przestał chodzić do Shilo, gdzie byli kapłani i gdzie Bóg nakazał zachowywać jedność dzieci Izraela. Tylko zamiast tego ustanowił inne miejsce, w swoim mieście Dan. W ten sposób pojawiło się też bałwochwalstwo. Jak mogło dojść do czegoś tak okropnego? Wskutek pychy. Wystarcza jakiś sukces, a zaraz zaczyna się nam wydawać, że jesteśmy nie wiadomo kim i że nie wiadomo, jak dobrze sobie radzimy. To, że pojawiło się tam bałwochwalstwo, stanowiło bezpośrednie ostrzeżenie, że nie dzieje się nic dobrego.
A więc wszystko z powodu pychy.
Tak, niestety. Trudno się jej ustrzec, kiedy się nam powodzi, kiedy odnosimy sukces w pracy pańskiej. Pan musi się z tym w nas rozprawić. Musi uporać się z naszym zarozumiałym usposobieniem. W jednym z wcześniejszych wykładów brat Lee wzywał nas, byśmy nie tracili naszego prawa pierworództwa. Niektórzy utracili to prawo, a inni je zyskali. Wszystko zależy od tego, jak się prowadzimy, jak postępujemy. Popatrzmy zwłaszcza na różnicę między Symeonem a Lewim. Lewi zaniósł swoje okrutne usposobienie i poświęcił je Bogu. Powstał przeciwko swemu usposobieniu i postępował w zgodzie z tym, co robił Bóg. W ten sposób został zbawiony, otrzymał wiele błogosławieństwa. A przecież miał takie samo usposobienie jak Symeon. Obaj postąpili okrutnie. Cała ta historia uczy nas, że w każdym z nas jest trochę Dana. A więc po pierwsze, musimy zdać sobie z tego sprawę. A po drugie, musimy powstać przeciwko temu i ofiarować tę sprawę Panu, żeby doświadczyć Jego zbawienia dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu.
Dziękuję za to wyjaśnienie. Posłuchajmy dalszej części wykładu.
Bóg usłyszał modlitwę Ojca, usłyszał Jego wołanie i odpowiedział na nie. Po Danie następuje Gad. Z Danem nadchodzi klęska, z Gadem wraca zwycięstwo. Dokładnie tak samo jest też w duchowym doświadczeniu. Jakiś czas temu poniosłem klęskę. Lecz dzięki temu, że Bóg odpowiedział na modlitwę pewnych świętych, nadeszło Pańskie zbawienie i odzyskałem zwycięstwo. Zwycięstwo wróciło i nie jestem już Danem, tylko Gadem. Zwycięstwo sprawia, że rośnie terytorium. Tak więc czytamy tu, że dał pierwszą część ziemi. Historia ta wyglądała tak, że 12 plemion weszło najpierw do pięknej ziemi na wschód od Jordanu. Były to ziemie przeznaczone dla Rubena, Gada i połowy plemienia Manassesa. Te 2,5 plemienia weszło na tę ziemię i błagało o nią Mojżesza, a Mojżesz im ją dał. Nakazał im jednak, by nie zostawały w swojej części pięknej ziemi, bo pozostali Izraelici jeszcze nie weszli do odpocznienia. Nakazał im, by razem z innymi walczyły o piękną ziemię, by dopiero po ostatecznym zwycięstwie nastąpił sprawiedliwy podział, podział zgodny z Bożą sprawiedliwością. Co to oznacza? Upadek Dana był skutkiem pychy. Dan zdobył pewien obszar i stał się pyszny. Zbudował inny ośrodek kultu. Natomiast Gad, który także zdobył trochę ziemi, nadal troszczył się o innych braci. W duchowym doświadczeniu, gdy zdobywamy nieco więcej ziemi, nieco więcej Chrystusa, wystrzegajmy się pychy. Nigdy nie budujmy innego miejsca kultu. Z drugiej strony, troszczmy się o swoich braci. Toczmy razem z nimi bój o ziemię, aby wszyscy zdobyli swój dział. Dzięki Gadowi wydarzyło się kilka dobrych rzeczy. Po pierwsze, powróciło dzięki niemu zwycięstwo. Po drugie, nastąpiło dzięki niemu powiększenie terytorium. Po trzecie, rozszarpał on wroga na strzępy. A po czwarte, zdobył ziemię, którą nie cieszył się sam, pozostawiając innych bez działu. Nadal walczył u boku innych, aż wszyscy zdobyli własną część.
Gdy patrzymy na tych dwóch synów Jakuba, Dana i Gada, widać między nimi naprawdę ostry kontrast. I musimy rozpatrywać ich razem, bo dają nam oni pełny obraz, prawda? Obaj doświadczyli duchowego zwycięstwa, obaj coś osiągnęli. Ale u każdego z nich doprowadziło to do zupełnie innego rezultatu. Jakie wnioski możemy stąd wyciągnąć?
Dan i Gad to rzeczywiście dwa przeciwieństwa. Dan nazwany został wężem na drodze, żmiją jadowitą na ścieżce. Przysporzył Izraelowi kłopotów. Mamy tutaj następujący obraz. Dzieci Izraela jadą na koniu, czyli idą za Panem, współpracując z jego zbawieniem. I podczas tej jazdy Dan staje się wężem, który gryzie konia w pęcinę, powodując upadek jeźdźca. Wiąże się to oczywiście z podziałem i bałwochwalstwem. Z powodu swojej pychy Dan ustanowił w Izraelu drugi ośrodek kultu, gdzie, mówiąc językiem Nowego Testamentu, zaczęto oddawać cześć czemuś, co nie było Chrystusem. Dan stał się w ten sposób wężem kąsającym pęcinę. Wielu wierzących może chyba powiedzieć, że mieli takie doświadczenie, kiedy zaczęli iść za Panem. Doświadczyli czegoś z Bożego zbawienia i w ten sposób znaleźli się na koniu. Potem jednak zobaczyli zamęt i podział, jaki panuje dziś w chrześcijaństwie, i poczuli się tak, jakby ich konia ukąsił wąż, w następstwie czego spadli. Nagle znaleźli się na ziemi, może nawet nie wiedzą, co się stało. Nie jest to oczywiście przyjemny obraz, prawda?
Mm-hmm.
Dan stał się dla Izraela takim właśnie problemem.
Ale po Danie mamy Gada, prawda?
Tak, tuż po Danie Jakub wymienia Gada, na którego napadają wojska, lecz on je pokonuje. Można więc powiedzieć, że Dan ponosi klęskę, natomiast Gad odnosi zwycięstwo. Tak jak Dan upadł wskutek swojej pychy, ustanawiając własne miejsce kultu, Gad był jedno z Panem i odniósł zwycięstwo. Nie patrzmy jednak na te dwie postacie w oderwaniu od siebie, lecz rozpatrujmy je razem, bo to możemy być my sami w dwóch różnych momentach. Raz jesteśmy Danem, sprawiamy same problemy. Jakub powiedział wtedy: wybawienia Twego czekam, o Panie. Znaczy to, że Dan spowodował takie problemy, iż Jakub nie był w stanie powiedzieć nic innego, tylko wołał do Boga o zbawienie. Na szczęście Bóg usłyszał tę modlitwę i odpowiedział za pośrednictwem Gada. W osobie Gada widzimy człowieka, który nagle odnosi zwycięstwo. Skąd wzięło się to zwycięstwo? Przyszło dzięki modlitwie: zbawienia Twego czekam, o Panie. A więc Gad odnosi zwycięstwo i pokonuje wroga dzięki modlitwie innych. Dzięki Bożemu miłosierdziu z Dana możemy stać się Gadem.
Obyśmy wszyscy byli tym drugim, nie tym pierwszym. Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego wykładu.
Przejdźmy do Asera. Występująca tu kolejność jest niewątpliwie skutkiem Bożego natchnienia. Po Gadzie od razu następuje Aser. I o czym tu czytamy? O jedzeniu. O pełnym bogactw jedzeniu. Oczywiście, gdy mówimy o zwycięzcy, musimy mówić o jedzeniu. Ale to nie wszystko. Czytamy tu też o sandałach. Pod twymi sandałami będzie żelazo i miedź. Do czego służą te metale? Do walki i do budowy. Aser ma pokarm. Ma też materiały, z których można zrobić broń. Czytamy więc, twój odpoczynek będzie taki, jak twoje dnie. Normalnie używa się innego słowa na określenie odpoczynku. Słowo tutaj użyte jest dość niezwykłe i trudno je przetłumaczyć. Znaczy ono bezpieczeństwo, pewność, a także siła i pokój. Nie musisz się martwić, nie musisz się śpieszyć, nie musisz nigdzie biec. Aser odpoczywa. Jest bezpieczny, pewny. Nigdy nic mu nie grozi i niczego mu nie brak. Wszystko to kryje się w tym słowie. Oto dojrzałość życia. Po Aserze nadchodzi Neftali. Neftali nie jest młodym lwem ani lwicą, lecz łanią. Chrystus jest nie tylko zwycięskim lwem. Zmartwychwstały Chrystus jest też uwolnioną łanią, skaczącą po szczytach gór. Nic mu nie może przeszkodzić. On nie potrzebuje wygodnych dróg. Może przeskakiwać wierzchołki gór, bo żyje w zmartwychwstaniu. Życie w zmartwychwstaniu wiąże się z 28 rozdziałem Ewangelii Mateusza. Na początku tego rozdziału Pan zostaje wzbudzony z martwych, a na końcu gromadzą się wokół Niego Jego uczniowie, a On im nakazuje: idźcie i czyńcie uczniów z narodów. Uczcie ich wszystkiego, czego was nauczyłem. To są właśnie piękne słowa. W zmartwychwstaniu możemy mówić, możemy wypowiadać piękne słowa. Oto dojrzałe życie w zmartwychwstaniu.
Po Danie i Gadzie przechodzimy do Asera i Neftalego. Aser przynosi obfity pokarm, odpoczynek i bezpieczeństwo, czyli prawdziwą dojrzałość w boskim życiu. A Neftali z kolei obrazuje zmartwychwstanie. W zmartwychwstaniu stajemy się ludźmi, którzy wypowiadają piękne słowa. Co to znaczy wypowiadać piękne słowa w zmartwychwstaniu?
To znowu kontynuacja obrazu doświadczenia Bożego zbawienia. W osobie Gada widzimy zwycięstwo nad Bożymi wrogami. Dalej u Asera widzimy obfite zaopatrzenie, tłusty chleb, jak dosłownie mówi Księga Rodzaju, a także królewskie przysmaki. Tak wygląda nasze doświadczenie Bożego zbawienia. Jeśli jesteśmy właściwymi ludźmi, możemy pokonać wroga. Kiedy znajdujemy się we właściwej sytuacji, możemy zaopatrywać innych w pokarm. Z kolei Neftali pokazuje nam obraz zmartwychwstania. To łania skocząca po górach. Znaczy to, że nie potrzeba nam drogi ani ścieżki. Niezależnie od tego, w jakiej znajdujemy się sytuacji, w zmartwychwstaniu będziemy sobie mogli z nią poradzić. I na koniec możemy wypowiedzieć piękne słowa. słowa na temat zbawienia, jakiego doświadczyliśmy. Kiedy stajemy się Neftalim, mamy dużo do powiedzenia. To piękne słowa, wypływające z doświadczenia Bożego zbawienia. Tak więc w tym momencie Aser i Neftali ukazują nam prawdziwą dojrzałość w życiu, zwycięstwo i pokój, odpoczynek i bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, doświadczamy w tym momencie zmartwychwstania i wypowiadamy piękne słowa. Jeżeli będziemy takimi chrześcijanami, wówczas będziemy tacy, jakich Bóg pragnie nas mieć i będziemy wypełnieniem tego błogosławieństwa zawartego w Księdze Rodzaju.
A więc każda negatywna sytuacja może zostać pochłonięta przez Chrystusowe zmartwychwstanie. Tego właśnie nam potrzeba. Dziękuję bardzo za udział w audycji. W studiu gościliśmy Stanisława Leszczyńskiego. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.